Hejka, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku wyważonego podcastu, czyli Twoim ulubionym miejscu, mam nadzieję, i miejscu, w którym możesz czuć się super. A dzisiaj pogadamy o temacie, w którym ja... Ej, już mi głos ucieka, dopiero zaczęłam nagrywać, halo! Głos ucieka, w sensie jakaś chrypka mnie łapie. Nieważne, dzisiaj pogadamy o moim takim komfort temacie, czyli o relacjach międzyludzkich. Ja w ogóle mam wrażenie, że rzadko o tym mówię, a jestem typem psychologa na imprezie. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi. Głównie jak jakaś para się pokłóci, to zazwyczaj jedna ze stron idzie do mnie, żeby ustalić coś. Jak ktoś ma jakikolwiek problem w relacjach, w przyjaźniach, to zazwyczaj rozmawiam ze mną. Wiadomo, nie uważam, że wiem cokolwiek o relacjach. W sensie, co mam na myśli, żeby teraz wytłumaczyć, bo później na Twitterze będzie problem, że mówię o czymś, o czym nie mam pojęcia. Kiedy ja to mówię ironicznie zazwyczaj, ale wytłumaczę dla osób, które nie zrozumieją. Chodzi mi o to, że ja mam dopiero 20 lat. Uważam, że to jest nic. Uważam, że nawet w wieku 60-70 jesteśmy dalej głupimi, nieświadomymi ludźmi. W wieku 80 dalej jesteśmy głupimi, nieświadomymi ludźmi. Dlaczego? Dlatego, że każdego dnia wiemy o informacji więcej, więc no nie możemy być w momencie, w którym będziemy wiedzieć wszystko. Ja mogę tylko powiedzieć rzeczy, które mi się wydają słuszne, rzeczy, które doradziłabym sobie, nie wiem, tydzień temu, rok temu, 2 lata temu, rzeczy, których się nadal uczę i mam nadzieję, że wszystkie będą dobrze wpływać na Was i na Wasze relacje, bo wydaje mi się, że są takie, powiedziałabym, lekko uniwersalne, ale też nie ma czegoś takiego jak kompletnie uniwersalne rady, co mnie bardzo triggeruje w internecie, denerwuje po polsku, w internecie, to, że każdy chce Ci sprzedać bardzo mocno taki, jakby to powiedzieć, przepis na przykład na idealny związek, na idealną przyjaźń. Głównie zazwyczaj opiera się to na związkach, bo na tym łatwo sobie budować content. Dlaczego moim zdaniem łatwo na tym budować content? Bo każdy z nas chociaż raz w życiu przeszedł lub przejdzie złamane serce, zapewne każdy, no tak wiecie, już ogólnizując. I łatwo na tym korzystać. I też wszyscy gdzieś tam w życiu... Boże, czemu ja używam wszyscy? Większość z nas w życiu będzie w tym związku lub będzie chciało być w tym związku i budować to życie we dwójkę na przykład. Dlatego na tym tak łatwo ciągnąć, bo dotyczy to nas wszystkich i łatwo mówić komuś, że coś jest dobre, a coś jest złe. Pełno jest rzeczy, dziewczyn, coachy, którzy tłumaczą ci, że jeżeli partner robi to i to, to cię nie kocha i mu nie zależy, ale jeżeli robi to i to, to cię kocha i mu na tobie zależy. Co jest kompletną bujdą, bo każdy jest inny. Gdyby wszystko w życiu było takie proste i ludzie byliby tacy prości, to zawód psychologa by nie istniał, socjologia by nie badała nadal świata i relacji, bo bylibyśmy po prostu robocikami. I każdy myślałby tak samo. No a tak nie jest. Tak samo jak tęcza ma różne kolory, szarość ma różne odcienie, tak samo każda relacja jest inna. I to chcę powiedzieć na wstępie, że to będą rzeczy jak najbardziej się da uniwersalne, tak jak już wspomniałam. Ale też chcę, żebyście wiedzieli, że każda relacja jest inna i naprawdę to, że wasz chłopak na przykład nie kupuje wam kwiatów, ale codziennie pokazuje, jak mu zależy, to też oznacza, że was kocha. Nie musicie jakby się nabierać na to wszystko, gdzie nas bombardują, że w ten i w ten sposób każdy okazuje miłość. Dobra, idąc do tematu dzisiejszego odcinka, chciałabym, żeby te rady były takie, jak budować relacje, wytrwać w nich, jak być w nich szczęśliwym. I po pierwsze, taka rada, którą ja sobie zapisałam w notatniku, bo zawsze jak tworzę podcast, to wypisuję w punktach i ten punkt nazwałam analizuj, a nie dopisuj. I to jest chyba moje ulubione, bo bardzo mocno całe życie popadałam i nadal będę pewnie popadać w to błędne koło, że zależy mi na tym, żeby analizować relacje, wiedzieć, jak ja się w niej czuję, ale ja lubiłam dopisywać. Lubiłam do zachowań dopisywać określone chronologię myślenia tej osoby, no a nie jestem w czyjejś głowie, więc niekoniecznie jest tak, jak czasami mi się wydaje. Czasami widzimy jedno zdanie i piszemy całą historię tego zdania, co nie jest prawdą. Czasami warto po prostu posłuchać, dopytać, a nie od razu pisać historię. Większość konfliktów, chyba nawet wszystkie konflikty w związkach, znaczy w sensie wszystkie, no nie, większość konfliktów, Boże, znowu ogólnikami rzucam. Przepraszam, jakoś tak zawsze łatwiej nam ludziom mówić, wszyscy robimy tak, a tak nie jest, tak jak to powiedziałam na początku. Łatwiej tak składać zdania, ale nie róbmy tak, bo może to być krzywdzące. Większość kłótni opiera się na tym, że my się po prostu nie zrozumiemy, że dopisaliśmy do zdania całą historię, a nie zapytaliśmy. W związkach, w przyjaźniach ta rozmowa, to dowiedzenie się, to jest podstawa. Nie możesz dopisać odpowiedniej historii do jednego zdania, dlatego że każdy z nas ma swoją historię, coś innego nas ukształtowało i inaczej widzimy wszystko. To dosłownie wygląda tak, że patrząc na drzewo, mówimy, że jest zielone, ale dla każdego, w każdego oczach ta zieleń może wyglądać inaczej. I choćbyśmy się kłócili, bili o to, jak dokładnie wygląda ta zieleń, no to nie dojdziemy do prawdy, no bo prawda jest tylko taka, jaka jest w naszym uniwersum. I to są rzeczy, z którymi nie można się kłócić. Tak samo, jeżeli, to już dopowiadam do tego analizowania, a nie dopisywania, jeżeli twoja druga połówka, twój przyjaciel mówi zdanie w ten sposób, źle się poczułam, jak zrobiłeś to i to, to nie wal teraz argumentami, ale to nie możesz się od tego źle poczuć, bo coś tam. Z uczuciami nie można się kłócić. Okej, to może być manipulacja z tej drugiej strony, to też trzeba właśnie analizować i zastanawiać się, czy to wynika właśnie z manipulacji, czy ta druga osoba chce ci powiedzieć, ej, zabolało mnie to. Może nie mówiłeś tego z takim zamysłem, ale mnie to boli. I to też jest ważne w relacjach. Policzmy, ile razy powiem relacje w tym podcaście. To jest ważne w relacjach, żeby potrafić powiedzieć, to mnie zabolało. Nie bać się tego, że zostaniesz oskarżony o brak dystansu albo ty znowu zaczynasz kłótnię. Nie. Ty musisz mieć swoje zasady, swoją strefę komfortu i jeżeli tylko bliska ci osoba gdzieś tam ją zaburzy, walnie czymś, co ciebie urazi, to też nie znaczy, że masz ją atakować, bo pewnie nie zrobiła tego specjalnie, ale masz oznajmić, to mnie bolało, dlaczego i dlaczego nie chciałbyś, żeby taka sytuacja się powtarzała. I ta druga osoba na pewno to zrozumie, jeżeli powtórzy to, to czasami wynika to z tego, że po prostu się zapomni albo znowu nie będzie chciała, żeby to tak wyglądało. Ale jeżeli też ktoś będzie cały czas wychodził poza tą twoją strefę komfortu i nie będziesz się czuł z tą osobą przyjemnie, komfortowo, no to też wiadomo, w którą stronę to idzie, czyli zmierza ku końcowi. Nie wymagaj. I to brzmi bardzo kontrowersyjnie i nie mam na myśli tego, jak to brzmi spokojnie. Dużo się teraz o tym mówi, że ktoś ci daje barę minimum, a ty myślisz, że dał ci cały świat. Pamiętaj, aby swoje jakby wymagania, dopiero powiedziałam nie wymagaj, ale swoje wymagania dostosować do tego, co ty dajesz, żeby to było w miarę na równym poziomie. Jeżeli ty chcesz lepszego traktowania, chcesz więcej, dawaj więcej i ta osoba, jeżeli jest odpowiednia, jeżeli patrzy na to, co ty robisz, jeżeli to docenia, dopasuje się do tego poziomu. A potem może on go zwiększy lub ona go zwiększy i ty też go zwiększysz. I w ten sposób powinno się wymagać, a nie w taki sposób, że kolejny raz komuś trujesz, że ma zrobić to i to, bo to nic nie da. Przysięgam, ludzie są taką jednostką, do której możesz mówić, prosić, błagać i może będzie pamiętał raz, ale musisz pokazywać. Jakby my się najlepiej uczymy na przykładzie żywym i zazwyczaj traktujemy ludzi tak, jak oni nas traktują. I wiadomo, mówimy tutaj o przykładzie takiego zdrowego związku, zdrowej przyjaźni, że ty swojej przyjaciółce na przykład dajesz tyle, ile chciałbyś otrzymywać i ona faktycznie potrafi też to oddawać. Wiadomo, to nie może być relacja transakcyjna i tu nie chodzi o to, tylko chodzi o dopasowanie poziomu. Czyli ty jesteś taki, swoją miłość okazujesz w ten i ten sposób, ta osoba może to robić w inny sposób, ale jakby nadajecie na tym samym poziomie. Jeżeli sytuacja jest taka, że ty dajesz więcej i dlatego tak wymagasz, dlatego spędzasz kolejne godziny na rozmowach, tłumaczeniu, dlaczego ta osoba ci nie daje tyle, co ty i zaczyna cię to boleć, to moim zdaniem, bo jest też coś takiego, takie powiedzenie, czy nie wiem, czy to mogę nazwać powiedzeniem, ale mówimy, że czasami ktoś nam daje na przykład 7 cukierków, my mu dajemy 20, ale on miał tylko 7, a my mieliśmy 30. No i dla mnie to nie jest wyznacznik zdrowego związku. Osoba, która ma te 30, nie może być z osobą, która ma te 7. To jest jak mój ulubiony przykład, czyli filiżanka i duża szklanka. Jeżeli z dużej szklanki będziemy przelewać do filiżanki, to wiecznie będzie się przelewać. Jeżeli filiżanka będzie próbowała napełnić dużą szklankę, to jej nie napełni. I to nie chodzi o to, że daje wszystko, co może. Po prostu niektórzy z nas mają inny rodzaj okazywania miłości, dają jej mniej, nie potrzebują takiej czułości, my wtedy jej potrzebujemy i choćbyśmy bardzo się starali, choćbyśmy nie wiem jak bardzo lubili tą osobę, choćbyśmy nie wiem jak bardzo dobrze się przy niej czuli, to na dłuższą metę my nie możemy wiecznie dawać więcej, ja wiem. Dajemy tyle, ile mamy. Ta osoba też daje tyle, co ma. Czyli ona nie robi nic nie fair. I tutaj nie ma dobrej ani złej strony. Tu są po prostu niedopasowane strony. Filiżanka nie może być ze szklanką. I to jest też ważne. Ważne jest w tym wszystkim, żeby też porównać rodzaj okazywanej miłości. Bo czasami może nam się wydawać, że ta osoba daje mniej, ale ona może to robi w inny sposób. Więc to jest też, mówię, wszystko pod konkretną sytuację, pod konkretnych ludzi, ale chodzi mi tutaj stricte o tą sytuację, w której my potrzebujemy więcej czasu, uwagi. Oczywiście, jeżeli twój partner bądź partnerka, nie wiem, ma teraz gorszy okres i nie może ci dawać tyle miłości, to jakby wiadomo, też jest zrozumienie, akceptacja i to wszystko, ale chodzi o takie długodystansowe rzeczy, że od początku ten związek wygląda tak, że ta osoba daje tyle, a ta tyle i wtedy nieważne jak dużo chęci zatrzymania tej osoby przy sobie i dużo zaparcia w tym związku będzie, w tej przyjaźni, to nie przetrwa. I czasami warto właśnie powiedzieć sobie stop, zobaczyć i no ocenić, czy ten związek jest faktycznie czymś dobrym, czy ta relacja dobrze na nas wpływa i czy my się dobrze w tym wszystkim czujemy. Gdzieś tam, moim zdaniem, blisko tych wymagań i oczekiwań stoją kompleksy. I warto też zastanowić się nad tym, czy my nie projektujemy swoich kompleksów na kimś, czy my nie szukamy kogoś bez nich, albo czy bardzo nie chcemy ich usuwać u kogoś. Często w moim przypadku jest tak, że ja na przykład bardzo nie lubię swojego lenistwa i przez to tępię lenistwo u osób mi bliskich. No i dlaczego ja to robię? Może najpierw popatrzę na to, że mi moje lenistwo przeszkadza, a potem dopiero będę rozmawiać z nimi o tym. My nie zauważamy często tego, że łatwiej nam troszkę, wiadomo, powiedzieć komuś zrób to, zrób tamto, a sami się do tego nie stosujemy i to nam daje takie poczucie, że my coś zmieniamy, że to też zmienia coś w naszym życiu, że my zmieniamy czyjeś życie, ale musimy się zastanowić, z jakich pobudek to się dzieje. Ja pamiętam, chyba kiedyś wam to też opowiadałam, że u swojej drugiej połówki zawsze szukałam tych rzeczy w wyglądzie, które nie podobały mi się we mnie. W obecnym związku tak nie mam, bo gdzieś tam to przepracowałam i przestałam na to patrzeć w ten sposób. Tak samo jak nie staram się projektować swoich niespełnionych oczekiwań na kimś. Ja na przykład jestem osobą, która ma wiecznie do siebie oczekiwania, wiem, pracuję nad tym, ale taki mój red flag, że wiecznie potrafię być dla siebie taka surowa, bardzo dużo chcę robić naraz i przez to lubiłam to na ludziach projektować, lubiłam dawać im poczucie, że robią za mało albo właśnie mieć takie toksyczne podejście i od kiedy nad tym pracuję u samej siebie i uczę się odpoczywać, uczę się tego, że nie muszę być we wszystkim dobra, to tak samo traktuję ludzi wokół mnie i naprawdę wszystko zaczyna się od nas. To, jakie są nasze relacje, zaczyna się od nas, to, o czym zawsze mówię, musisz kochać siebie, żeby kochać innych i oczywiście, jeżeli jesteś osobą, która ma mnóstwo kompleksów i dużo rzeczy w sobie nie akceptuje, też możesz kochać i być kochanym i nigdy w życiu nie musisz, Boże, nie musisz teraz czekać, aż siebie zaakceptujesz, żeby kogoś pokochać, ale chodzi o to, żebyś to widział. To jest główna zasada w moim życiu, że ja nie walczę ze swoimi negatywnymi cechami codziennie, nie po prostu walczę z każdym kompleksem, bo każdy z nas ma coś takiego. Ja po prostu staram się nad tym codziennie pracować i to, że ja to widzę i nad tym pracuję, wystarcza, bo nie projektuję tego na innych. A jeżeli to projektuję, to też nauczyłam się przyznawać do błędów. Co jest ważne w relacjach, to umieć przepraszać, zastanawiać się nad kłótniami. Ja staram się teraz zawsze, jak już ochłonę po kłótni, bo jestem osobą dosyć taką ekspresyjną, jak się kłócę, to z całego serca, bo też wkładam dużo w relacje bliskie, bo mam ich mało, ale są naprawdę intensywne i bardzo mi zależy na ludziach wokół mnie. I przez to też każda kłótnia potrafi być taka bardzo wyczerpująca dla mnie emocjonalnie, bo bardzo dużo w nią wtedy pakuję. I staram się ugryźć w język, bo wiem, że potrafiłam mówić rzeczy, które naprawdę raniły przez to, jak dużo emocji było w tej kłótni. Teraz staram się powiedzieć jakby, okej, nieważne, dajmy sobie chwilę na ochłonięcie, wróćmy do tej kłótni za pół godziny. Ja wiem, że te pół godziny będzie nas gryzło, będzie nas żarło, będziemy myśleć o milionie rzeczy, które teraz chcemy wytknąć tej osobie, bo tak działają emocje, tak działają kłótnie i nawet jak kogoś niesamowicie kochamy, potrafimy tak okropne rzeczy o tej osobie myśleć podczas kłótni, naprawdę, bo jesteśmy tylko ludźmi i to nie znaczy, że jesteśmy złymi ludźmi, po prostu emocje też nami kierują, no. To nas wyróżnia jako istoty żyjące, że emocjonalnie podchodzimy do rzeczy. I wtedy po tych pół godziny często zauważam też moje problemy. Wiecie, jak jestem wkurzona na tą drugą osobę, to ja jestem nieskazitelna w moich oczach i nie ma tam mojej winy, jest tylko to ego, jest tylko to wrażenie, że ta osoba robi wszystko źle, a ja wszystko od siebie daję. Po prostu taki męczennik, jakbym była w ogóle najgorzej traktowana w tej relacji, co nie jest prawdą. To są po prostu te emocje. I naprawdę usiądź, odpocznij, ochłoń, zastanów się i dopiero wtedy mów, bo to, jak ogromną siłę my mamy słów, jaką krzywdę człowiek potrafi zrobić drugiemu człowiekowi, którego nawet kocha najbardziej na świecie, jest okropne. Dlatego w relacjach pamiętaj o tym, że emocje to są emocje i nie mogą ci przysłaniać tego, że ta druga osoba też jest człowiekiem. Jak już wspomniałam, jestem osobą, która kocha na 100% i daje w relację 100%. I uważam, że jeżeli masz w głowie coś takiego, co cię blokuje przed tym, to nie powinieneś, w moim zdaniem oczywiście mówię, ja tu nie daję nikomu recepty na życie, bo jestem dosłownie w waszym życiu ostatnią osobą, która powinna mówić o tym, jak ono ma wyglądać. I z takim podejściem też podchodźcie do ludzi i do ich złotych rad, tak samo jak do moich. Bierzcie je z takim przymrużeniem oka i sami zastanawiajcie się, czy te rady są dla was dobre. Bo każda rada, nawet najlepsza, potrafi być szkodliwa, jeżeli źle do niej podejdziemy. Ale ja uważam, że jeżeli nie potrafisz kochać na 100%, jeżeli nie potrafisz zaufać na 100%, to bardzo dużo tracisz. I że warto pójść wtedy do specjalisty i odkrywać powoli te warstwy, które zbudowałeś sobie chroniąc się, czy jak byłeś mały przed bliskimi, bo zrobili ci krzywdę, czy ktoś cię nie nauczył tej miłości, czy wychowywałeś się bez jednego rodzica, bo to też bardzo wpływa i czasami nawet o tym nie wiemy, że warto starać się łagodzić, przełamywać tą skrupę, bo my jako ludzie najpiękniejsze, co możemy zrobić, to właśnie kochać i ufać, bo bardzo dużo wtedy tracimy w relacjach. Ta skrupa, ja wiem, że ona nas ochroni przed tym złamanym sercem, ochroni nas przed tym, że nasz przyjaciel nas zdradzi, czy ochroni nas przed wieloma rzeczami, ale też zabierze nam to właśnie, co jest najpiękniejsze w relacjach, czyli ta stuprocentowa, bezgraniczna miłość. I wiem, to brzmi bardzo sielankowo, bo ciężkie to jest. Bardzo ciężko nam ludziom ufać sobie nawzajem, bo właśnie często robimy rzeczy w emocjach i potrafimy siebie krzywdzić. Nawet osoby z najczystszym, że tak powiem, sercem potrafią ludzi ranić, bo robią to też nieświadomie, bo kierują nas gdzieś tam emocje i one przysłaniają też dużo rzeczy. Ale naprawdę, jeżeli czujesz, że masz tą skrupę, to nie chciej jej jeszcze bardziej utwardzać, bo ja miałam kiedyś takie podejście, bo to też gdzieś tam w mediach u kobiet jest romantyzowane przez to, że no wiele lat nam życie dało po kościach i dalej tak jest, przez brak równouprawnień i wtedy też powstały kobiety takie taki obraz kobiety sukcesu, czyli zimna jak lód, serce, wiecie, zamrożone i nikt nie może jej... nikt nie może nią zawładnąć i to jest z jednej strony fajne, bo nie musi się bać tego złamanego serca, ten ideał tej kobiety z sercem jak lód, ale też ona nie będzie mogła nigdy poczuć tego, co jest warte dużo więcej niż nawet takie złamane serce, moim zdaniem. I dlatego uważam, że też nad tym warto pracować i dlatego też uważam, że wybieranie się do specjalistów jest ważne. No i jeżeli, to też bardzo dopasowuje się do kolejnego punktu, jaki mam na mojej liście. Jeżeli już kochamy na 100%, to też łatwo popaść na tą drugą stronę barykady, czyli zamienienie relacji, związku, przyjaźni w całe nasze życie. Jest to nasz jedyny temat do rozmów, jest to jedyna osoba, z którą spędzamy czas, jest to jedyna osoba, przy której czujemy się dobrze, i nie lubimy nawet spędzać czasu wtedy sami. I to jest naprawdę tak łatwe do popadnięcia, jak się kogoś kocha, bo potrafimy nie widzieć nic poza tą osobą. Wiadomo, jakby jest ten... Uważam, że jeżeli jesteśmy zauroczeni w kimś i przez 2 miesiące nasze życie kręci się tylko wokół tej osoby, to też nie jest złe, bo to jest taki jakby etap. I nie jest on najgorszy, jeżeli widzimy dalej, że ta osoba nas na przykład dobrze traktuje i nie zakładamy jej aureoli, nie udajemy, że ona robi wszystko świetnie, ale nasze życie nie może opierać się tylko na tej jednej relacji, bo relacje też nie trwają wiecznie, no ale nie chodzi też o takie podejście, żeby wchodzić w związek i od razu myśleć, dobra, nie będę całego życia odkładać na ten związek, bo może zerwiemy. No, to też jest niezdrowe, bo wchodząc w związek mamy być go pewni, moim zdaniem, czy pracować nad tym, żeby być pewnym tej osoby, ale żeby wiedzieć, że jesteś na tyle wartościowy i życie jest na tyle piękne, że zbudowanie całego życia tylko na jednej relacji jest dla ciebie za małe. Musisz być, wiesz, chętny do zdobywania, do robienia, do spędzania czasu ze sobą i ten związek ma ubarwiać twoje życie. To ma być twój kompan, z którym masz konie kraść. To ma być twój przyjaciel najlepszy, to ma być twoja przyjaciółka, z którą masz iść przez życie i ma być super, ale wszystko w twoim życiu nie może być uzależnione od tej osoby. Bo no, jest to niezdrowe. Szkoda w ogóle, szkoda całego życia poświęcać tylko na jedną osobę, bo w życiu jest wiele ważnych rzeczy, wiele ludzi do poznania, wiele miejsc do zobaczenia i wiele rzeczy do zrobienia samemu i warto kochać jakby każdy ten moment. Ten, w którym leżymy samemu w wannie i ten, który spędzamy ze swoją najbliższą osobą. No. Życie twoich bliskich odbija się na tobie. Często miałam podejście, że to, co robi ktoś, jest w ogóle nieistotne w moim życiu. Ważne jest to, jak ja się z tą osobą czuję. Wiecie, miałam znajomych, którzy robili różne rzeczy, ale co tam? Ważne, że dla mnie byli dobrzy, że ja się z nimi dobrze czułam i że przy mnie zachowywali się w ten i w ten sposób. Ale to, co robią bliskie, ale takie naprawdę bliskie ci osoby w życiu. Wiadomo, nie wszyscy znajomi, bo warto mieć też takich znajomych, z którymi tylko usiądziesz, pośmiejesz się albo wyjdziesz na piwo i to też jest okej. Nie każda relacja ma być najbliższą twojemu sercu, ale osoby, z którymi się naprawdę przyjaźnisz, nie mogą mieć zupełnie odwrotnego na przykład kręgosłupa moralnego od ciebie. Wiadomo, mogą, nie wiem, możecie być innej religii, okej. Możecie być innych jakichś wyznań politycznych do pewnego momentu, moim zdaniem. Jeżeli wyznania tej osoby krzywdzą wyznania twoje, no to już jest trochę bez sensu, no bo już się nie dogadujecie na tej płaszczyźnie i gdzieś tam wasze poglądy mogą krzywdzić siebie nawzajem. I tak samo uważam, że jeżeli na przykład ja jestem osobą, która bardzo mocno w swoim życiu stawia na zdrowie przez to, jakie mam podejście i to nie chodzi o takie podejście, że czuję się lepsza i że chcę zdrowo żyć tylko dlatego, że uważam, że warto dbać o to życie, bo jest darem i nie każdy z nas miał możliwość je dostać i niektórzy wiele by dali, żeby mieć takie zdrowie, jak ja mam i doceniam to w życiu i nie chcę tego zmarnować. Chcę coś robić i chcę być szczęśliwa na co dzień, nawet przy małych czynnościach. Jeżeli bliska mi osoba, najbliższa byłaby w stanie, wiecie, tylko imprezować, byłaby leniwa, czyli coś, czego nie lubię w samej sobie, a co dopiero w kimś, wiadomo. Jeżeli by brała jakieś używki, no to sorry, no ale nawet jakbyśmy się nie wiadomo jak dogadywali, to ta osoba ciągnęłaby mnie w dół, jeżeli chodzi o mój sposób życia. I to nie chodzi o to, że czuję się od niej lepsza i ona by mnie ciągnęła w dół. Chodzi tylko, że ciągnęłaby mnie w dół na moim sposobie życia, tak samo jak ja bym ciągnęła ją w dół na jej sposobie życia. Bo co, ja bym, nie wiem, żyła w ten i w ten sposób i nie zgrywałoby się to z jej stylem życia. I tu nie chodzi o samo to, tylko moim zdaniem skądś jest to powiedzenie, że pokaż mi swoich przyjaciół, a pokażę ci ciebie za 10 lat. Bo naprawdę mocno na siebie wpływamy. Ja pamiętam, że zawsze... czekajcie, bo w ogóle zaczęłam bez sensu to zdanie. Siedziałam na matmie na przykład z przyjaciółką Martą. I mój zeszyt do matematyki miał inne pismo niż zeszyt do polskiego, w którym siedziałam z kimś innym. Moje pismo już dopasowywało się trochę do tej osoby obok mnie. I... wiecie, o co chodzi? To, jak my mocno chłoniemy ludzi wokół, chłoniemy ich podejście, chłoniemy ich poglądy i chłoniemy ich styl życia, jest niesamowite. I to, jak bardzo potrafimy na siebie wpływać. Jeżeli bardzo bliska ci osoba ma zupełnie inny tryb życia do twojego, to zaczniecie się przeżerać tymi trybami. A ja nie chcę się przeżerać w ten tryb życia, o którym powiedziałam. Więc nawet jakbym nie wiem, jak kogoś uwielbiała, to nie mógłby być dla mnie bliską osobą. I warto to zaakceptować, a nie próbować zmieniać tych ludzi. I tutaj dochodzimy do kolejnego podpunktu, czyli tak jak ja to nazwałam, ludzie nie są z plasteliny. Czyli wchodząc w przyjaźń, w związek, bierzesz gotowy produkt, że tak powiem brzydko, ale po prostu jest chłopak taki i taki i ja wchodząc z nim w związek, ja to akceptuję. Ja kocham tą osobę taka, jaka jest. Ja nie wchodzę z moimi projekcjami, z moim pomysłem na tę osobę. Nie próbuję na samym starcie jej zmieniać. Nie mam listy do zmiany w jej wyglądzie i listy do zmiany w jej życiu prywatnym, bo ja wchodzę i kocham to, co jest. I to nie chodzi teraz o to, że ta osoba ma się nie rozwijać. Ja mam do tej osoby podejście takie jak do samej siebie. Czyli kocham siebie teraz i będę siebie kochać, nie wiem, 10 kilo cięższą i na innym stanowisku w życiu. Wiecie, o co chodzi? Czyli mogę się, nie wiem, rozwijać i dalej siebie kochać. Tak samo jak tą osobę, jeżeli ona zapragnie już w tym związku się rozwijać, zmienić, przytyć, schudnąć, nie wiem, pójść na te i takie studia, pójść do takiej i takiej pracy, to ja mogę mieć swoje rady, bo jakby no, po to jestem w tym życiu, daję jej takie rady, jakie uważam za dobre, bo chcę, żeby jej życie było jakościowe, bo ją kocham. Ale nie wchodzę z buciorami i nie chcę zmienić tej osoby, bo to jest po prostu toksyczne. Ja miałam tak dużo ludzi w życiu, którzy próbowali to zrobić ze mną, że wejść z buciorami i mieć jakąś projekcję na mój temat. Czyli mam wyglądać w taki i taki sposób, chcieli mnie zmienić i ja się dawałam bardzo mocno na to. A zauważyłam, że ja właśnie nie miałam czegoś takiego. Że ja chciałam jakby ten produkt, którym jest ta osoba. I zauważyłam, że to akurat w mojej miłości przynajmniej nie było toksyczne na szczęście, ale jeżeli jesteś osobą, która wchodzi z jakimiś projekcjami, to jest łatwe, jeżeli masz tą taką miłość romantyczną, którą opisywałam w podcaście, że zakochujesz się w wyobrażeniu o tej osobie i potem wchodzisz i chcesz, żeby to wyobrażenie stało się prawdą. Daj sobie poznać tą osobę, odkrywać i myślę, że nawet jak jest zupełnie inna od twojego ideału, to może cię zaskoczyć i jeżeli będziesz chciał mieć osobę wokół siebie, blisko siebie, którą ty sam zaprojektujesz, to życie cię nie zaskoczy. Czego ma cię nauczyć osoba, która będzie obrazkiem, który sam narysujesz? Niczego. A ludzie są po to, żeby nas uczyć, żebyśmy się z nimi czuli super, żeby nas zaskakiwali. Dlatego my nie możemy projektować ludzi. My nie możemy sobie stworzyć idealnej przyjaciółki. Okej, będzie miała takie cechy i takie cechy. Możesz mieć cechy, które cenisz w ludziach, albo właśnie te, które są najbliższe twojemu życiu, żeby dopasować w miarę wasze światopoglądy, no bo to też łączy ludzi, prawda? Ja nie uważam, że przeciwieństwa się przyciągają, nie wiem skąd to się wzięło, ale bardzo w to wątpię. Ja oczywiście, jeżeli masz taki przykład w swoim życiu, że nie wiem, chodzisz z zupełnym przeciwieństwem, to super i w twoim życiu jest to prawda, w moim nie sprawdzało się to nigdy i mówię, nie jest to prawda objawiona, tylko coś, co było w moim życiu. I właśnie tak. I właśnie co? I właśnie to, żebyś nie zmieniał ludzi na siłę. I to nie znaczy, że jesteś złym człowiekiem, bo miałeś takie podejście do ludzi, że chciałeś kogoś zmieniać. Nie ma czegoś takiego jak dobry albo zły człowiek, albo toksyczny, albo nietoksyczny. Są toksyczne zachowania i złe zachowania. Jakby nie jesteśmy albo czarni, albo biali. I każdy z nas ma jakieś złe podejścia do niektórych spraw. I to jest normalne. I to jest też w porządku. Ważne to widzieć. I no, Gdybyśmy nawzajem siebie nie projektowali, na pewno świat byłby dużo piękniejszym miejscem. To też można zauważyć po niektórych ludziach, na przykład była taka mini drama, bo ja śledzę bardzo dużo internetowych dram w Polsce, bo jest to taki mój guilty pleasure, że na przykład Freeze obserwował konkretny typ dziewczyn i Weronika Sowa wygląda teraz jak ten typ dziewczyn. I jakby w ogóle nie ma sprawa, jak wygląda ich związek i pewnie nie wiem, jak to wygląda w wiecie, tak od wewnątrz, ale mogło coś w tym być i mogło być też nieświadomie, wiecie, o co chodzi, że sugerował jej, no taki kolor włosów mi się podoba i ona wtedy, o może mi się też spodoba, no ale to są już jakieś projekcje, prawda? Więc czasami robimy, mówię, nieświadomie takie rzeczy, no a to był taki przykład z polskiego internetu, randomowy. Mam dziwne wrażenie, że już kiedyś o tym opowiadałam w podcaście, ale opowiem jeszcze raz, bo wydaje mi się to niezbędne przy tym temacie. Czyli raz na jakiś czas po spotkaniu z jakąś osobą usiądź i zrób sobie taki rachunek sumienia. Jak się czujesz? Czy czegoś nowego się dowiedziałeś? Nie wiem, najważniejsze jest jakby to, jak się czujesz. Czy czujesz się lżejszy, cięższy, weselszy, smutniejszy? Po prostu takie, wiecie, podpunkty. Zastanów się, napisz, co myślisz w ogóle. I to bardzo dużo ułatwia, żeby tak na świeżo czasem spojrzeć na sprawę. Bo ogół osoby może nam się wydawać dobrze na nas wpływający, a później okazuje się, że coś tam nie gra. Na przykład, powiem na swoim przykładzie, bo my najlepiej rozumiemy na przykładach. Mam przyjaciółkę i po każdym spotkaniu z nią, nieważne, czy my płaczemy, czy ona mi mówi o tym, co się stało okropnego w jej życiu, potem ja mówię, co okropnego w moim i też płaczę i mam wrażenie, że jest to najgorszy dzień w moim życiu, bo przypominam sobie, jak okropnie jest i w ogóle obie mamy mental breakdown największy i wracam do domu i jak się czuję? Okej, trochę smutna, przytłoczona sytuacją, ale lżejsza, wysłuchana, może zrozumiana, czuję akceptację, czuję takie przytulenie jakby duchowe, czuję się tak, no wiecie, tak jak po spotkaniu z mamą na przykład, czyli bliską mi osobą, taka no zaakceptowana, taka ukochana. A miałam znajomą, i to jest real przykład, mam nadzieję, że tego nie słucha, jeżeli słucha, to nie pozdrawiam, że po każdym spotkaniu z nią czułam się dziwnie. Nie mogę tego określić, czy dobrze, czy źle. Ja się czułam dziwnie. Często czułam się zmęczona. Nie miałam już ochoty wychodzić z nikim przez 2 dni. Nawet jak spotkanie było mega śmieszne, było mega fajnie, to czułam brak motywacji, czułam się gorsza nagle i niby nic takiego tam nie usłyszałam, jednak. I był to taki wampir energetyczny w moim życiu, który mocno chciał zlikwidować jakieś moje szczęście życiowe i bardzo mocno kłamał, manipulował i robił to na tyle dobrze, ten wampir, że ja tego nie widziałam, ale gdzieś tam mogłam poczuć to fizycznie, wracając z tych spotkań. I jak już tam, wiecie, 50 raz, nie, no dobra, bez przesady, no może 50, trochę byłam głupia, ale zauważałam, że czuję się dalej tak gównianie po tym spotkaniu, a było fajnie niby na spotkaniu, to zauważyłam, że jakby out, taką osobę z życia trzeba zlikwidować, bo no nie można siebie dawać niżej niż kogoś i chociaż było ciężko i chociaż to już było któreś rozstanie z tą osobą, to nie. To jak się czuję jest dużo ważniejsze i takie podejście musicie też mieć do relacji, bo nieważne jak kogoś kochasz, to jeżeli czujesz się źle po widzeniu się z taką osobą, no to jest jakiś chyba sygnał, prawda? No i już chyba takim ostatnim, wiadomo, o relacjach można gadać godzinami, ale taki ostatni z punktów, który ja przygotowałam, to to, że do relacji musisz wchodzić gotowy na kompromisy, nie możesz stawiać jakby tylko siebie na pierwszym miejscu, w sensie, wiadomo, w życiu stawiamy siebie na pierwszym miejscu, bo jakbyśmy nie założyli maski tlenowej w samolocie, to nikogo nie uratujemy, bo no wiecie, tam przy wypadku czy coś tam, nie wiem w ogóle o co mi chodziło, ratownik nie może stać się ratowanym w ten sposób. Wiadomo, jesteśmy na pierwszym miejscu w naszym życiu, ale musi tam być też miejsce dla ludzi, których kochamy. Jeżeli nie jesteśmy gotowi na kompromisy, nie jesteśmy gotowi na zrozumienie niektórych ludzi, jeżeli nie jesteśmy gotowi na zmiany w życiu, na zaakceptowanie cudzych kompleksów, na wiele rzeczy, które niosą za sobą relacje cięższych, to też nie oczekujmy tych pozytywnych. Relacja niesie dwie rzeczy. i dostajemy tą miłość, akceptację, ale też musimy ją dawać. I z takim podejściem trzeba wchodzić w relacje, że nie dostaje się tego za darmo. I to nie chodzi o transakcyjność, tylko o to, że no, relacja to relacja. Ta druga osoba też ma to dostawać, bo jesteśmy ludźmi, którzy zasługują na miłość, kochają, chcą być kochani, chcą kochać i o to chodzi. I też, no, i to tyle. Nie też, bo ja już tyle to czasu nagrywam, że już nie wiem, co ja gadam. Bardzo Wam dziękuję za ten odcinek. Myślę, że będzie takich więcej i myślę, że jakaś tematyka związkowa by się przydała, bo lubię takie rzeczy. Lubię. W ogóle pierwszy podcast, to jest ciekawostka, jaki słuchałam, to są moje przyjaciółki idiotki od Okuniewskiej. Kocham. Uwielbiam. Szkoda, że już nie trwają dalej. I przez to zaczęłam w sumie nagrywać też podcasty, więc spełniłam takie swoje marzenie. No dobra, ja Wam dziękuję bardzo za przesłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że wyciągnęliście z niego coś dobrego. Jeżeli wyciągnęliście coś złego, to możecie mi to też napisać, może Wam to wyjaśnię, bo chcę przekazywać dobre rzeczy, bo w życiu jest wystarczająco dużo złych, żebym jeszcze Wam przekazywała te złe. Ja Wam dziękuję bardzo. Buziaki. Kocham Was. Pa, pa. Miłego tygodnia.